Dzisiejsza konferencja ma być Deus caritas est. Bóg jest miłością. To są słowa świętego Jana zanotowane w jego pierwszym liście. Dosłownie te słowa brzmią tak. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Tę konferencję chciałbym oprzeć właśnie o encyklikę papieża emerytowanego Benedykta XVI, który to była jego pierwsza encyklika. Bóg jest miłością, to jest istota wiary chrześcijańskiej, to jest obraz Boga, także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi. Człowiek powinien iść drogą miłości. I też powie święty Jan, myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bo na miłość można odpowiedzieć tylko miłością. A święty Jan przedstawił tę prawdę, że Bóg jest miłością w słowach: tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Słowo miłość jest pojęciem abstrakcyjnym. Jakoś niedotykalnym, nie da się go dotknąć, doświadczyć samo pojęcie tego słowa. Dopiero objawia się ono, czy miłość, przez czyny. Czyn świadczy o tym, że Bóg jest miłością, jego czyny i czyny człowieka potwierdzają, że człowiek żyje miłością. Miłość Boga i bliźniego jest przykazaniem, ale zawsze miłość, ten dar od Pana Boga jest u człowieka odpowiedzią na tę Bożą miłość. Miłość to jest bardzo często używane słowa, najczęściej chyba używane dzisiaj, ale nie tylko używane. Ono jest w wielu wypadkach nadużywane. Nadajemy temu słowu znaczenie zupełnie różne, często zależnie od kultury, od języka współczesnego. Mówi się o miłości ojczyzny, mówi się o umiłowaniu zawodu, o miłości między przyjaciółmi, o zamiłowaniu do pracy, o miłości pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy rodzeństwem i krewnymi, o miłości bliźniego i o miłości Boga, o miłości mężczyzny i kobiety, w której ciało i dusza uczestniczą w sposób nierozerwalny. Tak chwilę się zastanówmy nad tym słowem miłość. Czy wszystkie te formy miłości, które wspomniałem, w końcu w jakiś sposób się jednoczą? Jest tylko miłość jedna. Czy raczej używamy po prostu tego słowa, określając całkowicie inną rzeczywistość? W Starym Testamencie ta miłość między mężczyzną i kobietą nazwana jest erosem. I tylko w Starym Testamencie to słowo eros użyte jest dwukrotnie, czyli bardzo mało. Bardzo mało. Podczas gdy Nowy Testament mówi o agape, czyli o tej miłości prawdziwej. To wiele razy mówi o tej miłości i mówi, że ta miłość wszystko zwycięża. I także my tej miłości, nie tylko tej agape, ale także i tej miłości caritas ulegamy. Często ten eros sprowadzamy jedynie do seksu, który jest towarem, zwykłą rzeczą, który można kupić, sprzedać. Co więcej, wtedy człowiek sam staje się towarem. I ta miłość cielesna, eros, wymaga ascezy, wyrzeczeń, oczyszczeń, uzdrowień, żeby ta miłość mogła stać się caritas. Deus caritas est. Bóg jest miłością. Agape też jest takie wyrażenie na miłość. Agape to jest odkrycie drugiego człowieka. Nie szuka samego siebie, poszukuje dobra drugiego człowieka. Właśnie tym słowem agape. Poszukuje dobra osoby ukochanej, gotowa do poświęceń, co więcej, poszukuje takich ludzi. I ta agape prowadzi do odkrycia Boga, który jest miłością, czyli caritas. Można jeszcze inaczej powiedzieć. Eros jest to określenie miłości ziemskiej, a agape oznacza miłość opartą na wierze i przez tą wiarę ta miłość jest kształtowana. Właśnie wtedy, kiedy człowiek szuka szczęścia drugiej osoby, troszczy się o nią, poświęca się dla tej drugiej osoby. Chce człowiek być dla tej osoby. Ale człowiek, żeby mógł dawać miłość, sam musi ją otrzymać w darze. Odpowiedzią na miłość jest miłość z drugiej strony. Źródłem tej miłości jest Jezus Chrystus. Jak mówi papież, Jezus Chrystus, z którego przebitego serca wypłynęła miłość samego Boga. Z przebitego serca Jezusa wypłynęła miłość samego Boga. To są, znów trzeba wrócić do tych słów świętego Jana. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dał. Czyli ukazał swoją miłość, to, że Bóg jest miłością, przez dar, jakim jest Jego Syn, Jezus Chrystus. W Starym Testamencie też jest pokazana ta miłość Boga, chociażby przez to, że Bóg wybiera naród izraelski, wybiera go, obdarza go miłością, miłuje ten naród i przez w tym narodzie to jest zapowiedź miłości do całej ludzkości. Do całej ludzkości. Bóg tak bardzo miłuje człowieka, że sam stawszy się człowiekiem, przyjmuje nawet jego śmierć. Umiera tak, jak umiera człowiek. I w ten sposób godzi Jezus Chrystus, czy albo Bóg, godzi miłość ze sprawiedliwością. Następnym takim przejawem tej miłości Boga do człowieka jest Eucharystia. Pokarm. To jest pokarm Jego miłości. Chesterton, pisarz angielski, napisał w jakiejś książce, że Bóg umiłował nas do szaleństwa. My wiemy, kto to jest człowiek szalony, zdolny do niezwykłych rzeczy i w kierunku zła, i w kierunku dobra. Szalony. Do szaleństwa, bo oddał nam swoją matkę. matkę do szaleństwa Eucharystii, czyli chleb, który my możemy zrobić wszystko do naszej dyspozycji. To też jest miłość ogromna Pana Boga, że nas umiłował, dając jako pokarm samego siebie. Bóg pociąga wszystkich do siebie. Ja, kiedy podwyższony będę, mówi Chrystus, pociągnę wszystkich do siebie. Właśnie także przez Eucharystię. W komunii eucharystycznej zawiera się bycie miłowanym i jednocześnie w Eucharystii z mojej strony miłowanie innych, bo Eucharystia jest wspólnotą. Jezus Chrystus identyfikuje się, dzisiaj chociażby to było w Ewangelii, identyfikuje się z potrzebującymi. Dzisiaj w Ewangelii było o rozmnożeniu chleba. Powiedział Pan Jezus do swoich uczniów, dajcie im jeść. Oni nie widzieli wyjścia z tego, jak zrealizować to polecenie Chrystusa. Jezus identyfikuje się z potrzebującymi, z chorymi. Wiele razy to mamy na kartach Ewangelii. Głodnymi, spragnionymi, obcymi, nagimi, chorymi, więźniami. I do nas mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. A więc miłość Boga i miłość bliźniego łączą się w jedno. W drugim człowieku spotykamy samego Jezusa, a w Jezusie spotykamy Boga. Boga, który jest miłością. A więc Bóg jest miłością, objawia się to przez czyny. Czyny Pana Boga, bo my jako miłość nie potrafimy sobie wyobrazić tego abstrakcyjnego słowa, abstrakcyjnego bytu, bo Bóg jest miłością jako byt. Nie potrafimy, nie jesteśmy zdolni. Dopiero przez czyny. Czy naprawdę można kochać Boga, nie widząc Go, i czy można nakazać miłość? Postawmy sobie takie pytanie. Na pierwszą część tego pytania odpowiada znów święty Jan. Jeżeli można kochać Boga, ale na przejawem tego, że my kochamy Boga, jest miłość do drugiego człowieka, nie można nakazać miłości, bo ona ostatecznie nie jest uczuciem, chociaż może być uczuciem, które może w nas być albo nie być. Uczucia nie da się stworzyć przez wolę. Ja mogę przez wolę unikać grzechu przy pomocy Bożej łaski, ale uczucia w sobie wzbudzić przez wolę nie dam rady. A więc jeżeli ja czynię dobrze bliźniemu, jest to znak, że miłuję Boga, który jest miłością. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, braka swego nienawidzi, mówi święty Jan, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego widzi. A więc jest nierozerwalny związek między miłością bliźniego i miłością Boga. Miłość bliźniego jest, tak można powiedzieć, drogą do spotkania Boga. Zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka także ślepym na Pana Boga. Ta miłość Boga objawia się pośród nas i staje się widzialna właśnie przez Jezusa Chrystusa. staje się widzialna przez Jezusa Chrystusa jednorodzonego, którego posłał, jak wspomniałem na początku, zresztą my to wiemy, którego posłał Bóg tutaj na ziemię po to, abyśmy mieli życie. I mamy to życie właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bóg stał się widzialnym, dotykalnym w Jezusie. I w Jezusie my możemy oglądać tego Boga Ojca. Może nie doświadczać, ale oglądać Go. Jest takie powiedzenie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Wczoraj byłem na pogrzebie w Zębie, zmarł ojciec księdza prowincjała Palotynów. Jeden z księży tak mówił, chwalił ojca tego księdza i mówił tak. Nie, mówi, ja tego ojca nie znałem, ja go na oczy nigdy nie widziałem, ale znając prowincjała księdza Józefa, to sobie wyobrażam jego ojca, jaki on był, czyli obraz ojca przez obraz syna. I tutaj się to tak kojarzy, obraz Pana Boga właśnie przez czyny Jezusa Chrystusa, przez to, co Jezus dokonał dla nas i dokonuje dzisiaj. My wszyscy jakoś żyjemy we wspólnocie wierzących i bardzo doświadczamy miłości Boga. Odczuwamy Jego obecność. I tym samym uczymy się również rozpoznawać Go w naszej codzienności. Nie jest to takie łatwe rozpoznawać Boga w naszej codzienności. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego, jak wspomniałem, nie damy rady w sobie wzbudzić. Czasem ludzie się skarżą, że on nie ma żadnego uczucia do Pana Boga, że w konfesjonale nie czuje żalu, że popełnił grzechy. To jest nastawienie woli. Miłość nie jest uczuciem. Oczywiście ta miłość caritas, miłość do Pana Boga, miłość do dziecka, do żony, do męża, do przyjaciela, może być uczuciem, ale miłość wcale nie musi być uczuciem, bo uczucia przychodzą i odchodzą. Uczucie jest cudowną iskrą w tej miłości Pana Boga, ale wcale ono może pomagać i to bardzo pomagać, ale wcale nie jest konieczne to uczucie. Święty Jan od Krzyża przez 5 lat odprawiał mszę świętą, ja to chyba mówiłem kiedyś, a był taki bardzo oziębły, nie widział sensu tego, co robi, a jednak kochał Pana Boga swoją wolą, swoim takim nastawieniem, zaangażowaniem swojej woli i swojego intelektu. Po beatyfikacji siostry Teresy z Kalkuty wyszła taka książka, jej listy do różnych księży, do biskupów, i ona całe właściwie życie skarży się na taką wewnętrzną oschłość, że to, co robi, z miłości do Pana Boga. Ona tego nie czuje wewnętrznie i skarży się. Ci, którzy na nią patrzyli, to na pewno myśleli, że to jest jakieś ogromne zaangażowanie, także uczuciowe. A z tego by wynikało, że niekoniecznie, może czasem było to też i zaangażowanie uczuciowe, ale ona była zaangażowana swoją wolą i swoim intelektem. Miłość nie jest nigdy skończona. Nigdy. Że może doszedłem, ja Pana Boga kocham, skończyłaś, dalej już nie da rady. Nigdy. Można zawsze iść dalej. Miłość nigdy nie jest spełniona do końca. Miłość zmienia się wraz z biegiem życia, dojrzewa i dlatego pozostaje wierna samej sobie. Nasza wola i wola Boga stają się zbieżne. To jest miłość. Jeżeli wola Boga i moja wola zbiegają się, wola Boża przestaje być dla mnie obcą wolą. Zupełnie obcą. Dzisiaj są ludzie, którzy odrzucają Boga, bo ich wola jest bardzo daleko od Jego woli. I kiedy człowiek mówi, ja będę pełnił swoją wolę, im bardziej łączy się wola człowieka z wolą Boga, wzrasta nasze oddanie Bogu i Bóg staje się dla nas radością. Cieszymy się z tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że moja wola jest taka zbieżna, taka bliska woli Pana Boga. Jeżeli w moim życiu brak zupełnie kontaktu z Bogiem, mogę wtedy widzieć w innym człowieku jedynie inne stworzenie i nic więcej. Jeżeli w moim życiu brak kontaktu z Bogiem, to nie potrafię rozpoznać w drugim człowieku obrazu Pana Boga. Jedynie moja gotowość do wyjścia naprzeciw bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni mnie wrażliwym również na Pana Boga. Jak ja jestem wrażliwy na drugiego człowieka, tak jestem wrażliwy na Boga, który jest miłością. Służba drugiemu człowiekowi otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla mnie i na to, jak mnie kocha. Otwiera mi oczy. I znów tu wrócę do Teresy z Kalkuty, która czerpała zdolność do miłowania bliźniego, no ty chociażby jak ściągała z ulicy tych umierających, już nie, żeby im dać jeść, ale żeby mogli godnie umierać, zawsze na nowo, to czy czerpała tę miłość zawsze ciągle od nowa z kontaktu z Chrystusem Eucharystycznym. Bodajże 2 godziny siostry, prosiła sióstr, żeby adorowały Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, bo tam się uczycie od Boga, który jest miłością, miłości do człowieka. A więc jeszcze raz to powtórzę, miłość Boga i miłość bliźniego są nieodłączne. To jest jedno przykazanie, jedno przykazanie. Obie te miłości jednak czerpią życie z miłości pochodzącej od Boga, który pierwszy nas umiłował. Miłość wzrasta przez miłość. Im ktoś mnie bardziej kocha, to też i we mnie ta miłość do tego człowieka wzrasta. Duch Święty, bo to jest odnowa w Duchu Świętym, jest tą siłą i tą mocą, która przemienia nasze serca we wspólnocie. We wspólnocie, aby ta wspólnota była w świecie świadkiem miłości Ojca. Łatwiej jest we wspólnocie świadczyć o miłości Pana Boga niż pojedynczo. A miłość jest zatem służbą. Służbą, którą Kościół pełni, bo my jesteśmy Kościołem. My tak czasem, może wy nie, ale myśląc o Kościele, myślimy o tych, którzy przewodzą w Kościele. Miłość jest służbą, którą Kościół pełni i wychodzi. Ten Kościół wychodzi naprzeciw potrzebom i cierpieniom, także i materialnym ludzi. Kościół wychodzi. Tutaj była taka wspólnota, nauka tochumenat. Oni się wzajemnie jakoś tam wspomagali. Bardzo się wspomagali. Myślę, że między nami, między wami też jest takie wspomaganie. Gdybyście widzieli, że ktoś tam coś potrzebuje, a ty możesz mu pomóc, no to ponieważ jest we wspólnocie, to ta miłość jest silniejsza, mocniejsza. I tę miłość słowa my wprowadzamy w czyn, czyli po prostu powinniśmy wprowadzać w czyn. I tak jak właśnie tutaj papież mówi, że we wspólnocie wierzących nie może być takiej formy ubóstwa, by komuś odmówiono dóbr koniecznych do godnego życia. Kościół nie może zasłużyć, nie może zaniedbać posługi miłości, jak nie może zaniedbać posługi słowa i Eucharystii. Dzisiaj kupiłem tygodnik powszechny i tam trochę mnie to zdenerwowało. Mówią o papieżu, a o jego butach, a mówią o tym, że po cywilu gdzieś tam poszedł na kolację, potem mówią o jakichś takich, a tam jest cały szereg tego wymienionych, tak jakby to było Bóg wie co. To nie jest to, że jakich on butach chodzi, że tam komuś powiedział, to nie jest karnawał, nie będę ubierał tej takiej czerwonej na plecy, nie wiem jak się to nazywa, nawet powiedział, to sobie ubierz ty, ja tego ubierał nie będę. I takie ma, do kogoś zatelefonuje, że kogoś tam poznał, bo tam z Argentyny przyjechał, porozmawiał. Bardzo to piękne jest, ale to nie jest jeszcze takie, bym powiedział, jak to całe papiestwo. To nie jest całe papiestwo, to jest piękne. Ale tym zadaniem Kościoła, głosząc miłość Boga, który jest miłością, to jest głoszenie Bożego Słowa, to jest sprawowanie sakramentów. Sakramenty są ustanowione z miłości do człowieka i posługa miłości. Te wszystkie trzy elementy nie mogą być od siebie oddzielone. Musi być głoszone słowo, posługa miłości i posługa sakramentów świętych. To by były takie zasadnicze i podstawowe, to co potrafiłem przygotować, sprawy takie zasadnicze. I człowiek wierzący nie może uwolnić się od miłości. Bo jeżeli człowiek będzie próbował uwolnić się od miłości, będzie się musiał uwolnić od drugiego człowieka, jako człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia, pomocy. Zawsze będzie samotność, będziemy mówili to kiedyś tam, potem pod koniec tych naszych spotkań o samotności i osamotnieniu i potrzeby właśnie wspólnoty. Zawsze będą sytuacje, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. I to znów dotykamy w tym wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, dotykamy tego problemu, tej sprawy, którą jest miłość. Miłość Boga jest bezinteresowna. Naprawdę Pan Bóg od nas nie potrzebuje niczego. Naprawdę niczego. Żadnego celu Pan Bóg nie chce osiągnąć dla siebie. Jeżeli tak, to chce ten cel osiągnąć dla nas, żebyśmy my go osiągnęli. W całej działalności Kościoła, jakakolwiek ona jest, nie można zostawić Boga, który jest miłością, zostawić Chrystusa na boku. Zawsze chodzi o całego człowieka. A jeżeli nie chodzi o całego człowieka, to znaczy, że brakuje tam Boga. Chrześcijanin wie, kiedy jest czas sposobny do mówienia o Bogu, a kiedy jest słusznie zamilknąć i pozwolić mówić jedynie miłości. On wie, chrześcijanin wie, że Bóg jest miłością i staje się obecny właśnie wtedy, gdy nie robi się nic innego ponad to, że się kocha. Wcale się tego nie musi mówić. Wcale. Bóg nie mówił. Chrystus powiedział, tak, Bóg umiłował świat. Znaczy nawet nie Chrystus to powiedział. Chrystus nie mówił, że ja was kocham. Tylko to mówi święty Jan, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie mówi, tylko czyni tę miłość. Lekceważenie miłości jest lekceważeniem Boga i człowieka. Lekceważenie miłości jest pokusą, by nie zważać na Boga. A by nie zważać na Boga, nie zważać na człowieka. Najlepsza obrona Boga i człowieka polega właśnie na miłości. Zauważcie, chociażby ostatnie czasy, XX wiek, nigdy w żadnym wieku tylu ludzi nie wymordowano. 50 milionów. 50 milionów wojna zniszczyła prawie, 49 dokładnie, II wojna światowa, a inne prześladowania i wojny 50 milionów, czyli 100. Ale dlaczego? Bo tam nie było Boga. Nie było Boga, który jest miłością. Jeżeli człowiek wyruguje ze swego życia Boga, który jest miłością, to ten człowiek wyruguje także człowieka ze swego życia, bo ten człowiek mu przeszkadza. Mówimy o Katyniu, mówimy o wymordowanych na Wołyniu, teraz 70. rocznica, Smoleńsk. I Chrystus pragnie, by Kościół był narzędziem miłości i by ta miłość była emanowana w Kościele, czyli w Kościele, czyli w nas, nas wszystkich. Święty Paweł w liście do Koryntian mówi tak, gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Jeszcze bardziej w tym hymnie dosadnie mówi, byłbym jak cymbał brzmiący. I tam pokazuje przymioty tej miłości. Cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości. I my możemy tę miłość realizować. Realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Na obraz Boga stworzył ich, Adama i Ewę. I żyć miłością i w ten sposób sprawiać, aby Boże światło dotarło do świata. To jest jakieś takie nasze zadanie w Kościele. Papież Benedykt kończy tę encyklikę odwołaniem do Matki Najświętszej, która ukazuje nam, czym jest miłość, Matka Najświętsza. I skąd ona pochodzi? Skąd czerpie swoją odnawianą wciąż na nowo siłę Maryja. A tam było potrzeba bardzo dużo siły. I kończy taką prośbą, takim wezwaniem do Matki Najświętszej. Święta Maryjo, Matko Boża, Ty wydałaś na świat prawdziwe światło Jezusa, Twojego Syna, Bożego Syna. Na wezwanie Boga oddałaś się cała i tak stałaś się źródłem dobroci, które z Niego wytryska. Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy my również mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości, być źródłami wody żywej w spragnionym świecie. Żebyśmy byli źródłami wody żywej, to znaczy miłości, źródłami ukazującymi, że Bóg jest miłością, a świat i taki jaki jest, jest spragniony miłości.